Dzień Książki w Radiu Wnet.
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Inwokacja. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie. Ty, co gród zamkowy, nowogródzki, ochraniasz z jego wiernym ludem. Jak mnie, dziecko, do zdrowia powróciłaś cudem, gdy od płaczącej matki pod twoją opiekę ofiarowany, martwą, podniosłem powiekę i zaraz mogłem pieszo do twych świątyń progu iść, zawrócone życie podziękować Bogu. Tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łono. Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym niemnem rozciągnionych, do tych pól malowanych zbożem rozmaitym, wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem, gdzie bursztynowy świeżob gryka jak śnieg biała, gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała, a wszystko przepasane jakby wstęgą, miedzą zieloną, na niej z rzadka ciche grusze siedzą.
Czytał Andrzej Mastalerz.
Nietypowo rozpoczęliśmy dzisiejszy poranek Radia Wnet, bo dzisiaj jest Dzień Książki. Będziemy Państwu opowiadać o naszych ulubionych książkach. Będziemy się pytać naszych gości o ich ulubione książki, o książki, które polecają, o książki, które czytają. Ja w studio mam dwie, o nich będę opowiadał, ale nie w poranku Wnet. Książka o Dżingis Hanie, bardzo ciekawa lektura. A druga książka Ibrahima, Rajmunda Ibrahima, Miecz i Bułat, 14 wieków wojny między islamem a zachodem. Takie dwie książki przyniosłem dzisiaj do studia, ale łączymy się teraz z Nowym Jorkiem. Tam jest Tomasz Grzywaczewski. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
A Twoja książka, którą masz na biurku, to jaka?
W tym momencie mam na biurku książkę Wiktora Davisa Hansona, The Dying Citizen. Ta książka została wydana w języku polskim pod tytułem Śmierć obywatela nakładem Warsaw Enterprise Institute. I uważam, że to jest doskonała lektura, która pomaga zrozumieć dzisiejsze Stany Zjednoczone, a w zasadzie kryzys, w jakim znalazło się amerykańskie społeczeństwo, który myślę, że jest zdecydowanie głębszy niż tylko rozważenie na temat kondycji gospodarczej, czy nawet na temat sytuacji geopolitycznej, a już tym bardziej o wiele głębszy niż rozważenie na temat stanu psychicznego prezydenta Donalda Trumpa. W tej książce Victor Davis Hanson, który tak naprawdę jest w dużej mierze starożytnikiem. On się zajmował historią, literaturą starożytną. Opisuje to, jak zanika poczucie wspólnoty obywatelskiej w Stanach Zjednoczonych. Podtytuł tej książki to Jak progresywne elity, trybalizm oraz globalizacja niszczą ideę Ameryki. I on tutaj poświęca tym elementom poszczególne rozdziały, pokazując, jak między innymi polityki tożsamościowe, czyli chociażby polityki związane z różnego rodzaju mniejszościami, tak naprawdę prowadzą do tego, że tworzy się coraz bardziej sfragmentaryzowane społeczeństwo. Pokazuje, jak migracja wpływa na zanik poczucia obywatelskości. Odwołuje się do tego, jak w ogóle współczesny liberalizm doprowadził do zaniku wspólnot na wielu poziomach, tak naprawdę od tej podstawowej wspólnoty, jaką jest rodzina, aż po tę wielką wspólnotę, jaką jest naród. Także myślę, że jest to bardzo pouczająca lektura, nie tylko po to, żeby zrozumieć Stany Zjednoczone, ale myślę głębiej kryzysy trawiące amerykańskie społeczeństwo. Także to mam w tym momencie na biurku, ale oczywiście nie tylko to czytuję, bo staram się sięgać również i po literaturę faktu, reportaż i po literaturę piękną, czy powiedzmy beletrystykę.
To mówiąc o śmierci obywatela, o tej książce, to udowodniłeś, albo ta książka udowadnia, że ta diagnoza, z którą szedł Donald Trump do wyborów, jest słuszna, bo on opowiedział o tym, że chce stworzyć jeszcze raz Amerykę piękną, wielką i bogatą.
To prawda, znaczy ja myślę, że Donald Trump dobrze diagnozował nastroje społeczne i to przekonanie o tym, że z powodu problemów właśnie takich strukturalnych amerykańskie społeczeństwo znajduje się w kryzysie. Pytanie, czy Donald Trump znajduje na te bolączki odpowiedź. Mam wrażenie, że cały czas po tej stronie konserwatywnej w Stanach Zjednoczonych gdzieś krystalizuje się ta nowa myśl konserwatywna. To jest bardzo szeroki ruch tak zwanej nowej prawicy, gdzie jest bardzo różne nurty. Jednym z nich jest tak zwany postliberalizm. To akurat pod ręką mam drugą książkę. Moim zdaniem ona jest dosyć hermetyczna, niełatwa w lekturze. Ona została wydana w Polsce. Patrick Dinen. Dlaczego liberalizm zawiódł? Patrick Dinen jest profesorem na Notre Dame University. To jest wiodący katolicki uniwersytet w Stanach Zjednoczonych, w stanie Indiana. A zresztą byłem tam w zeszłym tygodniu. Dzisiaj ten uniwersytet staje się taką kuźnią katolickich intelektualnych elit, mających istotny wpływ na amerykańską konserwatywną myśl polityczną. Zresztą wiceprezydent J.D. Vance bardzo często wymienia właśnie tę książkę jako książkę formującą dla jego tożsamości politycznej. Także być może też z uwagi na to warto po nią sięgnąć, choć jak mówię, to jest bardziej hermetyczna lektura. No ale tutaj też Patrick Dinen dużo pisze właśnie o zaniku poczucia wspólnotowości. Ja myślę, że to jest diagnoza, która dotyczy szerzej Zachodu. To znaczy ten liberalizm w swojej zaawansowanej postaci przynosi społeczeństwo ludzi bardzo samotnych, których w tej... Tutaj użyję słów innego filozofa, niejakiego Zygmunta Baumana, płynnej nowoczesności, przynosi tak naprawdę pustkę, samotność i brak poczucia jakiegokolwiek sensu.
Tylko słowo liberalizm, nie wiem, czy jest dobrze używane, bardziej to jest wielkie finansowe oszustwo niż liberalizm, ten ustrój, który przez ostatni czas mamy. No dobrze, ale przejdźmy teraz do tego, co się dzieje. Iran, Zatoka Perska, blokady morskie, negocjacje między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Co tam się dzieje?
W tym momencie mamy impas. Nie wiadomo, czy negocjacje trwają i czy się rozpoczną. Jedno jest pewne, na pewno nie rozpoczęły się te oficjalne rozmowy. J.D. Vance nie poleciał do Islamabadu, a jednocześnie Donald Trump bezterminowo przedłużył rozejm z Iranem. Rzeczniczka prasowa Białego Domu, Caroline Levitt, zdementowała informacje podawane m.in. przez portal Axios, przez Wall Street Journal, wskazujące, że Donald Trump miał dać Iranowi kolejne 3-5 dni na zawarcie porozumienia. Zdaniem Białego Domu to jest bezterminowe zawieszenie broni. Donald Trump ma czekać na reakcję ze strony Iranu. No, pytanie, na ile mu starczy cierpliwości, no bo to bezterminowe to może oznaczać i tydzień, i miesiąc, a równie dobrze może oznaczać następne 48 godzin. Myślę, że to jest taka kolejna z zagrywek Donalda Trumpa, który no, cały czas sieje chaos i niepewność. Na pewno Stany Zjednoczone prowadzą blokadę morską Iranu. Centralne Dowództwo Wojsk Amerykańskich poinformowało, że od jej rozpoczęcia zawrócono prawie 30 statków zmierzających w stronę irańskich portów. Ponadto amerykańska marynarka wojenna, a konkretnie komandosi z oddziału Navy SEALs dokonali desantu na tankowiec irańskiej floty cieni znajdujący się na wodach terytorialnych. gdzieś w rejonie Indo-Pacyfiku. Z kolei Iran zaatakował statki handlowe, które próbowały przekroczyć cieśninę Ormus. Także ta sytuacja jest taka, powiedziałbym, no, bardzo z jednej strony dynamiczna, a z drugiej strony niedookreślona. Pomimo tych ataków, amerykańska administracja stwierdziła, że to nie jest naruszenie warunków zawieszenia broni. Wydaje się, że Biały Dom dąży do tego, żeby zmusić Iran do albo oddania Stanom Zjednoczonym, albo przynajmniej podzielenia się kontrolą nad cieśniną Ormus. Myślę, że to jest ten taki główny element tych negocjacji. No, Stany Zjednoczone nie mogą sobie pozwolić na to, żeby to Iran w tym momencie faktycznie tę cieśninę Ormus kontrolował. To byłaby strategiczna porażka Stanów Zjednoczonych.
Ale wygląda na to, że Iran ma coś do powiedzenia w Zatoce Ormus, że też potrafi blokować ruch statków, że nie tylko jest blokada ze strony Stanów Zjednoczonych, ale też blokada ze strony Iranu.
To prawda, rzeczywiście. W tym momencie no, nie wiadomo dokładnie, jaki jest stan marynarki wojennej irańskiej. Biały Dom twierdzi, że zniszczono praktycznie wszystkie jednostki. Inne źródła podają, że jednak aż tak źle ta sytuacja nie wygląda. Nie ulega wątpliwości, że Iran do atakowania tych do atakowania statków handlowych nie musi wykorzystywać dużych okrętów wojennych. Tak naprawdę może wykorzystywać niewielkie łodzie, bo przecież nie chodzi o to, żeby zatopić taki kontenerowiec, tylko chodzi o to, żeby po prostu zmusić go do wycofania się z cieśniny Ormus. Wystarczy go trochę ostrzelać i żaden kapitan nie będzie ryzykował utraty swojego okrętu, albo co gorsza, utraty życia członków załogi. Cieśnina po prostu będzie zablokowana. Także mamy tę sytuację asymetrycznego konfliktu. Stany Zjednoczone oczywiście w każdej chwili mogą zdecydować się na wznowienie nalotów, na uderzenia na elektrownie, na infrastrukturę drogową, mosty, w tym również mosty kolejowe, no po to, żeby coraz bardziej dociskać reżim. Biały Dom twierdzi, że Iran na tej blokadzie morskiej traci 500 milionów dolarów dziennie. Czy tak jest w rzeczywistości? Trudno to zweryfikować. Natomiast ja myślę, że taką ciekawą sytuację gospodarczą, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, dlatego że w tym tygodniu giełda nowojorska zanotowała ogromne zwyżki. Mamy hossę na giełdzie. Rosną indeksy spółek Standard Poor's 500, czyli tych najważniejszych spółek giełdowych. Ogromne wzrosty na Nasdaq. To jest z kolei ta giełda, na której notowanych jest bardzo wiele firm technologicznych. Wszystko wskazuje na to, że inwestorzy po raz kolejny dają się porwać euforii związanej z rozwojem sztucznej inteligencji i w pewien sposób trochę opadł ten strach związany z inwazją na Iran. Także ciekawa sytuacja. Mamy taki impas geopolityczny i sytuację bardzo niepewną, a to się nie przekłada na nastroje inwestorów. To nie jest tak, że ta giełda oczywiście zanotowała ogromne spadki na początku tej inwazji. Dzisiaj zupełnie odmienne nastroje panują na Wall Street.
Ale czy te spadki, te wzrosty nadrobiły spadki, czy jest więcej niż przed inwazją na Iran?
W tym momencie te ceny się zbliżają. Jeszcze dokładnie sprawdzę, jak to wygląda dla państwa, żeby nie być gołosłownym. Proszę dać mi dosłownie sekundę, żebym zobaczył najnowsze indeksy. Tak, tutaj z tego, co widzę, to one przekraczają te spadki, które wcześniej były notowane. Także rzeczywiście sytuacja wydaje się bardzo dobra. Oczywiście ona się może dosyć dynamicznie zmienić. Pamiętajmy też, że Donald Trump w swojej polityce prowadzi, zawsze bardzo mocno kieruje się tym, co robi giełda, a jednocześnie swoje działania w pewien sposób kieruje do giełdy, również swoje komunikaty stara się kierować w taki sposób, żeby nie doprowadzać do załamania na rynkach akcji. Także to, jak zachowuje się Wall Street, jest z jednej strony wynikiem działania administracji Donalda Trumpa, ale też Donald Trump kieruje się tym, co myśli giełda.
O czym w Poranku Wnet powiedział Tomasz Grzywaczewski prosto z Nowego Jorku. Tomku, bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję.
Serdecznie państwu dziękuję za uwagę i życzę oczywiście dobrego dnia.
Jest godzina 7:24. Radio, robimy radio. Radio, robimy radio wnet. nie powiedziałem Państwu, że dzisiaj jest 23 kwietnia, warto o tym pamiętać i do tego wszystkiego czwartek, kwiecień gna, już za tydzień będziemy w trakcie, no za tydzień jeszcze nie, za tydzień jeden dzień, majówka i zaczynamy czas przygotowania do wakacji, ale zanim te wakacje nastąpią, to Gazeta Polska codziennie marsz po śmierć dla pacjentów. Wstrząsający protest medyków. Wczoraj w szpitalach powiatowych minutą ciszy medycy zaprotestowali przeciwko katastrofalnej sytuacji w ochronie zdrowia. To grobowa cisza, bo to, co się dzieje, ostatnie decyzje oznaczają marsz po śmierć dla pacjentów. Zbyt późno zdiagnozowany pacjent może nie mieć szans, by przeżyć. To odebranie zdobyczy Polakom, jaką było zniesienie limitu na badania, na dostęp do wielu świadczeń, mówi dyrektor Mariusz Trojanowski, prezes szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Nie widać światełka w tunelu, szpitale przestaną leczyć, bo nie będą miały za co. To z kolei mówi Waldemar Malinowski, prezes OZPSP. To zemsta na narodzie polskim, oczenia Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na stanowisko premiera. Ta sytuacja rzeczywiście wygląda na dramatyczną, bo szpitale się zadłużają, a jak się zadłużają, to nie w bankach i nie w polskich bankach, tylko w tych miejscach, które pożyczają szpitalom. To jest chyba, nie wiem czy jedna, ale na pewno jest taka instytucja finansowa, która szpitalom pożycza pieniądze, ale pod zastaw gruntu, na którym są szpitale, więc to wszystko może się przerodzić w którymś momencie w jakiś rodzaj wymuszonej prywatyzacji polskich szpitali. Odkładam Gazetę Polską codziennie, patrzę na dzisiejszą Rzeczpospolitą. Wszyscy żyjemy albo interesujemy się zonda krypto. Dubajski ślad króla kryptowalut. Duży artykuł w dzisiejszej Rzeczpospolitej, która zagląda do rozmaitych, wbrew legendom, w ogromnych pieniądzach jego właścicieli. Jej właściciel BitBay długo notował nie zyski, a straty, ale ten dubajski ślad, Zjednoczone Emiraty Arabskie, jakieś ślady rosyjskie w tym wszystkim, to opisuje dzisiejsza Rzeczpospolita, którą za chwilę zacytuję, witając gościa, tylko rzucę okiem na dziennik Gazetę Prawną. ZUS nie mówi o milionach na wypłaty. Co to może być? Niewielu z nas wie, że może odzyskać pieniądze z subkonta ZUS po zmarłej osobie bliskiej. Tylko co piąta uprawniona zwraca się o wypłatę przysługujących środków. Nie tylko to, jeden artykuł, nie tylko SAFE. Nowe idee na sfinansowanie armii. Ciekawe jakie, ale jeszcze tego nie zacytuję Państwu. Budżet państwa do pilnego leczenia. Tak jest, bo najwyższe zadłużenie w historii osiąga Polska, powyżej 60% PKB. To jest stan alarmowy, stan dramatyczny. Na zegarze godzina 7:28. Radio Poranku! A teraz poświęcimy chwilę poranka energetyce. Ten inżynier Tadeusz Bąk, ekspert do spraw energetycznych, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Witam państwa, kłaniam się.
Zacytuję premiera Buzka. Fundamentem wzrostu gospodarczego są ceny energii. Dlatego Polska to dziś największy plan z transformacji energetycznej w Europie. A nie, to tak stwierdził Andrzej Domański, minister finansów. Ceny energii w Polsce są najwyższe w Europie. 1000 miliardów złotych, czyli bilion, mamy wydać na transformację energetyczną w ciągu najbliższych 10 lat. W kraju, w którym właściwie pieniędzy brakuje na wszystko. Jak zrobić i czy w ogóle można doprowadzić do tego, że ceny energii w Polsce będą mniejsze?
Niższe. Na pewno można różnymi sposobami, na różnych płaszczyznach, w różnych sektorach. Niemniej jednak głównym elementem w tej chwili, jeśli chodzi o wzrost czy cen energii, to oczywiście są opłaty wynikające z ETS-ów, tak, z emisji. I to jest jeden z elementów. Natomiast transformacja to nie tylko, to są procesy, które można zoptymalizować na wielu poziomach. Przykładowo grupa azoty, może na przykładzie się odniosę, bo to najpełniej odwzoruje, co można zrobić, tak? Pokażę procesy. Chciałbym się na tym skupić. Transformacja jest szerokim pojęciem i dotyczy każdego sektora. Niemniej jednak, jeżeli będziemy rozpatrywali każdy sektor osobno, to w dalszym ciągu nie osiągniemy zamierzonego efektu transformacji. Przykładowo, jeżeli dzisiaj importujemy olbrzymie ilości gazu ziemnego do terminala Świnoujściu, do terminala FSR-u za chwilę w Gdańsku, następny terminal jest już w przygotowaniu w procedurze open season, czyli zbieranie ofert na wielkość przepustowości tego terminala, to się okaże, że my zakupujemy gaz, który skraplamy w różnych miejscach u dostawców i na to jest wydatkowana olbrzymia ilość pieniędzy. Ta energia, która poszła na skroplenie, ona jest w postaci ujemnej temperatury minus 162 stopnie, plus duże zagęszczenie gazu. Co się okazuje? My tą całą energię tracimy, czyli innymi słowy, ona idzie w powietrze. Jakie to ma związek z transformacją?
Idzie w powietrze w gazoporcie.
W gazoporcie, ponieważ musimy, żeby podgrzać ten gaz, żeby gaz wtłoczyć do sieci, musimy go podgrzać, czyli spalamy do 2% zakupionego gazu, plus płacimy jeszcze opłaty ETS. Czyli innymi słowy, natomiast jeżeli spojrzymy teraz na... Są to straty, którymi obciążamy każdego odbiorcę gazu, również przemysł, grupa azoty, który jest największym odbiorcą, ale i energetyka. Duże bloki gazowe, cała chemia przemysłowa, która zakupuje olbrzymie ilości gazu ziemnego. W związku z czym, ale jednocześnie musimy zwrócić uwagę, że zakłady przemysłowe, chemiczne zakupują do swoich syntez chemicznych, zakupują duże ilości azotu, na przykład do produkcji amoniaku. Gdzie, żeby wytworzyć amoniak, muszą zakupić energię elektryczną drogą, dzięki której wytworzy się azot z powietrza, którego jest około 80%. Tak? W związku z czym, jeżeli byśmy oczywiście ten gaz LNG przetransportowali do takiego zakładu przemysłowego o dużym poborze gazu, konsumpcji, wówczas mamy taką sytuację, gdzie mamy możliwości, dlatego że Polska sfinansowała olbrzymi projekt izokontenerów w stoczni remontowej, czyli technicznie jesteśmy przygotowani i wówczas LNG, czyli ta ujemna temperatura mogłaby z gazem, w gazie zostać, gaz został LNG przetransportowany do zakładu przemysłowego, na przykład do grupy azoty, Puławy, wszystko jedno. Gdzie,
ten
tak?
Skroplony gaz.
Skroplony. I wówczas metodami, technologiami, które również są na rynku, można uzyskać, skroplić, wykorzystać ten chłód do skroplenia, do uzyskania azotu, do procesów syntez. Czyli innymi słowy, grupa azoty, czy zakład przemysłowy nie musi wówczas kupować drugiej energii, bo już część, tą znakomitą część energii niezbędną do schłodzenia powietrza, do rozfrakcjonowania powietrza na skroplony tlen czy azot, już ma w LNG. Plus dodatkowo nie musi tracić tych 2% na spalanie gazu i nie płacić ETS-ów. Czyli jest to efekt synergii. Czyli jeżeli spojrzymy na gospodarkę w szerszym kontekście i wykorzystamy to, co przykładowo sektor gazowniczy traci, a prostymi zabiegami jesteśmy w stanie wykorzystać w grupie azoty, na przykład, tu się powołuję, bo to najprościej mi w tej chwili, a to dotyczy szeregu zakładów, wówczas ten efekt synergii przekłada się na niższe koszty energii w sumie dla grupy, czyli na niższe produkty, czyli grupa w swoich produktach staje się bardziej konkurencyjna na rynku, nie tylko krajowym, ale również w eksporcie. I jeżeli tego typu mechanizmy, spojrzymy na szereg sektorów, tak, to się okazuje, że w każdym sektorze, każdy sektor patrzy przez okulary swojej działalności gospodarczej, oczywiście stratami obarczając swoje produkty, tak?
Dobrze, a kto o tym wie? Jeżeli to jest rzecz prosta, powiedział pan, że to jest proste, to nie jest jakaś wielka inwestycja, czy to jest wielka inwestycja, żeby doprowadzić do tego, żeby gaz skroplony dotarł do azotów?
Nie jest to złożone, dlatego że, tak jak powiedziałem, od strony logistyki Polska jest przygotowana, Polska wydatkowa olbrzymie środki dla stoczni remontowej, to NCBR sfinansował programy.
Programy tych izokontenerów.
Izokontenerów, dokładnie.
Czyli te kontenery, które mogą ten gaz skroplony...
Dokładnie. I możemy tankować w Świnoujściu, nie ma problemu.
Jest no dobrze, a co się dzieje z tymi izokontenerami? Służą do przewożenia lodów? Do czego? Jest projekt?
To jest projekt, który został zrealizowany skutecznie i dzisiaj jest kwestia tylko innego spojrzenia na gospodarkę w kategoriach transformacji, czyli łączenia, czyli uzyskania synergii procesów między różnymi sektorami, tak? Czyli na pewno często się tak zdarza, że szefowie przykładowo elektrowni mówią w ten sposób: okej, my dzisiaj tracimy, wjeżdża do elektrowni 3 wagony węgla, ale tylko z jednego wagonu jest energia elektryczna, bo reszta jest stratą, tak? Czyli innymi słowy, można powiedzieć, patrzy na swój ogródek, nie uwzględniając tego, że na przykład ta energia z tych dwóch wagonów mogłaby być wykorzystana w innych sektorach.
No dobrze, o tym sposobie to wie pan, dlatego że pan tym się zajmuje, czy wiedzą o tym politycy, czy wiedzą o tym w Azotach, czy wiedzą o tym w Świnoujściu, czy to jest taka wiedza, która już nie jest tajemna, no bo nie opowiadamy w Poranku Wnet?
To nie jest wiedza tajemna. Menedżerowie, tak jak powiedziałem, pewno wiedzą o tej energii, którą z ich punktu widzenia jest...
Ona jest wypuszczana w kosmos po prostu.
W powietrze. Po prostu podgrzewamy LNG, spalając do 2% gazu ziemnego, czyli LNG, który zakupiliśmy, po to, żeby podgrzać gaz do ponad 0 stopni, no bo do rurociągów trzeba wtłoczyć na plusowych temperaturach.
I te minusowe temperatury nie pracują na rzecz
gospodarki.
Na rzecz gospodarki.
Co to znaczy? Jeżeli spojrzymy przez pryzmat, panie redaktorze, proszę państwa, przez pryzmat potencjału, jeżeli sumujemy, bo to daje pewien obraz, sumujemy potencjał Świnoujścia około 8 miliardów metrów sześciennych rocznie, FSRU w Gdańsku 6,1 miliarda, planowany w Gdańsku około 5 miliardów następny FSRU, to jest prawie niecałe 20 miliardów metrów sześciennych. Co to znaczy? To znaczy w potencjale, bo to najlepiej odwzoruje te straty czy koszty, to w tym momencie my wydajemy na skroplenie około 10 do 12 miliardów złotych, żeby przewieźć gaz ziemny do Polski. Przy czym ta cała energia chłodu, która mogłaby być wykorzystana, ona jest stracona. Przełożenie na gospodarkę w bardzo dużych cyfrach, ogólnie mówiąc, to jest mniej więcej razy 3, to jest około 30 miliardów korzyść. Jest kwestia synergii procesów. I teraz zadał pan pytanie, czy menedżerowie wiedzą, czy to jest stosowane. Od lat 70. w Japonii jest kilkadziesiąt zakładów, gdzie się wymraża dwutlenek węgla, gdzie się mrozi produkty spożywcze, ryby. Ta energia chłodu służy do produkcji energii elektrycznej w jakiś sposób, a mianowicie tak, że polega to na tym, że w jednym metrze sześciennym jest ponad 600 metrów normalnego gazu ziemnego, czyli w Katarze czy w Stanach jest ten gaz ziemny zagęszczony, tak, schłodzony, czyli on jest skondensowany. I teraz jeżeli my podgrzewamy to on się rozpręża, czyli w jednym metrze sześciennym mamy 600 metrów sześciennych gazu ziemnego, czyli 600 bar. I w Japonii na przykład jest kilkanaście, kilkadziesiąt właściwie już instalacji, gdzie z ekspansji tego gazu rozprężania produkuje się energię elektryczną. Tam można, ale tam troszeczkę inaczej się patrzy też na gospodarkę, czyli wykorzystuje się procesy z sektora gazowniczego do zastosowań w gospodarce, żeby nie produkować energii, nie mrozić.
Żeby nie tracić.
Żeby nie tracić, dokładnie.
No dobrze, ale pan patrzy na całość sektora energetycznego. Tak. Tu powiedział pan o 30 miliardach nie oszczędności, tylko zysków, tak? 30 miliardów.
To są ewidentne korzyści dla gospodarki, tak.
Bo
ta energia, którą my tracimy, gdybyśmy chcieli tą energię wytworzyć i w gospodarce ona takie korzyści może przynieść.
No dobrze, ale teraz jak patrzy pan na całość, na, nie wiem, system spalania śmieci, odpadów, bioenergię i tak dalej, ile potencjału Polska traci?
Swego czasu robiliśmy dosyć złożone z Politechniką Śląską, w tej chwili już świętej pamięci profesor Popczyk, całe zespoły profesorskie. Przymierzaliśmy się do analiz. No myślimy, że chcąc tylko w takich ewidentnych obszarach sektorów gospodarki wykorzystać to, co tracimy, to rocznie jest to ponad 100 miliardów w net cash flow, czyli w czystym pieniądzu gospodarka może uzyskać korzyści.
Czyli
w różnych sektorach, czyli mówię, połączenie sektora energetyki zawodowej, gazownictwa, rolnictwa, chemii przemysłowej, co nie jest trudne do zrobienia. Jest kwestia najtrudniejsza, jest podjęcie decyzji.
I z tym są kłopoty.
Były. Dzisiaj niektóre projekty są realizowane.
Jakie?
No, w obszarach samorządowych, ale to następny gość
będzie już jest
o tym.
Zupełnie inna historia.
Tak.
Jest ten innowacyjny system kaucyjny, który żeśmy wprowadzili. A tak, taki też jest temat, czyli krótko mówiąc, musimy zanosić butelki, płacimy 50 groszy i 50 groszy stojąc w kolejkach, odzyskujemy. Ten system kaucyjny komu służy?
Dosyć złożony projekt, problem pan poruszył, ale który odbija się w tej chwili negatywnie dla naszej gospodarki. Trzeba sobie jasno to powiedzieć. Mamy w tej chwili chyba już 8 operatorów systemu. Każdy ma swój system, każdy osobno się rozlicza. Niemniej jednak należy zwrócić na pewne kluczowe elementy tego systemu. My się skupiamy na tym, że poszliśmy do sklepu, kupiliśmy puszkę napoju czy butelkę wody mineralnej, dopłaciliśmy 50 groszy i oddaliśmy po wypiciu i jest okej, bo dbamy o środowisko. No tak, tylko że to jest jedna rzecz, natomiast druga jest niezwykle kluczowa, mianowicie chodzi o całą ścieżkę masy surowca, który w tej chwili zmienia właściciela i jest wykorzystywany, jest wykorzystywany przez poszczególnych operatorów w różny sposób. No i oczywiście teraz jest kwestia, gdybyśmy się przyjrzeli na ścieżkę, jak ten surowiec przechodzi od sklepu poprzez punkty zbiorcze i tak dalej do zakładów przemysłowych, przetwórczych, po to, żeby później znowu trafić do systemu, no to się okaże, że to w tej chwili są miliardy złotych, które no w sumie na pewno znakomitą część nie służy, te środki z tego surowca nie służą dla gospodarki, służą innym firmom.
a przedtem służyły gospodarce?
Wcześniej było w ten sposób, że było masę ludzi, którzy zbierali te odpady, czy jako odpady, puszki po piwie i tak dalej. One trafiały do firm, nie, bardzo często firm rodzinnych na przedmieściach miast, które dalej zagospodarowały, przetwarzały jako lokalne małe zakłady sortownicze. One, te zakłady z tego żyły. Dzisiaj już te zakłady tego nie będą miały, dlatego że i one z tego to był główny przychód na zapłacenie czynszów, na zapłacenie ludziom pensji, benzyny i tak dalej do samochodów. Dzisiaj ten główny strumień, z czego te zakłady miały przychody, on trafia na ścieżki do tych firm, które są operatorami. No więc tu się zaczyna pewien problem. Są sygnały z rynku bardzo, bardzo poważne, że te firmy stoją przed faktem zamknięcia, czyli ludzie pójdą do urzędów pracy o pracę.
Czyli ta decyzja przekierowała strumień pieniędzy. Jednym zabrała, drugim dała.
Tak, też, tak.
I komu dała? A komu zabrała, tym małym albo też dużym?
No bo też rozumiem... dużym. No, temat jest dosyć złożony i na pewno w tak krótkim czasie nie da się opowiedzieć w szczegółach, ale na pewno wymaga bardzo szczegółowemu przyjrzeniu się, przeanalizowaniu. I wtedy się okaże, o jakich pieniądzach budżet traci i jak wygląda...
A to budżet będzie tracił, bo tam żeśmy 100 miliardów odzyskali dla budżetu, albo 30 miliardów, a tu ile żeśmy stracili?
No, to są różne na rynku analizy z różnych środowisk, które się zajmują gospodarką odpadową i opinie są od kilku, od 7-8 miliardów do kilkunastu nawet, z różnych ośrodków naukowych.
Ale to są straty budżetu, czy straty...
Też i budżetu, tak.
Też i kogo jeszcze? I tych firm?
I firm, które do tej pory z tego żyły.
Kiedyś kilka lat temu zaprosił pan Radio Wnet na wycieczkę do Andrychowa. Tam miałaby powstać instalacja, która potrafi z czegoś zrobić coś innego. Ta instalacja nie powstała. Z tego zrobić coś innego, czyli z odpadów poprzez rozmaite procesy doprowadzić do tego, że będzie gaz, energia elektryczna, energia ciepła. Takie małe perpetuum, nie mobile, ale mała rzecz i wielka sprawa. To się nie udało tego zrobić.
Tak się dzieje, że w Polsce mamy potężny problem z zagospodarowaniem odpadów. Są budowane kolejne spalarnie. Niemniej jednak i odpady z danego regionu są kierowane do dużych instalacji. Ostatnio w Warszawie spalarnia została wybudowana i z całego regionu odpady trafiają tam do spalenia. Natomiast intencją i teraz jest kwestia taka, że co to są te odpady? Odpady jest to substancja organiczna. Ona jest spalona, załóżmy, w kilku, w tej chwili nastu dużych spalarniach, tak? Natomiast pomysł był taki, żeby odpady po prostu wytworzone przez lokalną społeczność, żeby nie obciążać kosztami społeczności, tylko żeby one zostały zgazowane, niespalone. To jest dużo bardziej efektywny proces. I żeby ciepło i energia trafiły do lokalnej społeczności. Przez to społeczność by miała niższe koszty. No oczywiście lobby spalarniowe, że tak powiem, często się o tym mówi, ma swoje kierunki budowy takich dużych zakładów, wielkoskalowych, natomiast małe rzeczywiście małym zakładom się trudno przebić.
No dobrze, to ten temat numer jeden, obniżenie cen energii, to jest możliwe?
Jest możliwe jak najbardziej. Teraz oczywiście, że mówimy, żeby się precyzyjnie wypowiedzieć, cena energii to jest jedno, a koszt wytworzenia energii to jest drugie, tak? I to jest, uważamy, że w środowisku różnych, gdzie analizujemy te procesy, jest możliwość obniżenia ceny nawet poniżej 300 zł, koło 250. w koszcie wytworzenia bez problemu.
Tylko do tego jest potrzebna mądra klasa polityczna. Jest godzina 7:48. Inżynier Tadeusz Bąk był gościem poranka w net.
Dziękuję bardzo.
Kronika paryska.
Ponieważ dzisiaj jest Dzień Książki, to oczywiście polecam Państwu bardzo ciekawą lekturę. Książka Piotra Wita, Przed piekle sławy, czyli biografia Fryderyka Chopina. Dzień dobry. I tak powitam Pana Piotra Wita. Dzień dobry, Panie redaktorze.
Witam Pana, Panie Prezesie. Witam Państwa. Nie wszystko stracone, powiedzieli makroniści o spotkaniu francusko-polskim. Prezydent Macron jest jednak wciąż bardzo popularny. Na razie tylko w Gdańsku, ale na początek kampanii prezydenckiej dobrej to. Osobiście jestem zachwycony zbliżeniem między dwoma krajami, między które dzielę moje serce. Wiadomością z Polski trudno było przedrzeć się przez zażartą dyskusję, która od tygodni rozpala Francję. Czy w dniu 1 maja wolno będzie pracować kwiaciarzom i kwiaciarkom, czy też zgodnie z normami Unii Europejskiej i Francji święto ludu pracującego ma być dniem absolutnie wolnym? Umysły podejrzliwe przypuszczają, że dyskusja podsycana przez media rządowe została zainspirowana w celu odciągnięcia uwagi od poważniejszych problemów. Tak przynajmniej sądzili pasażerowie rozklekotanego autobusu linii 70, który dzwoniąc wszystkimi szybami jak ciężarówka ze starym żelazcem, wiózł nas pędem na przedmieście Syren. Istotnie są sprawy, od których lepiej odciągnąć uwagę węszących za sensacjami. Najpierw rewizja w Pałacu Elizejskim. 14 kwietnia o świcie do siedziby prezydenta Francji nie zapukał mleczarz, lecz policja kryminalna. Nie była to premiera. Żywa jest jeszcze pamięć rewizji w związku z aferą Benalli, bliskiego Macronowi agenta ochrony ciała prezydenta, tłumacząc rosyjski termin tielochroniciel albo francuski garde du corps. Na salony weszła brygada finansowa paryskiej policji kryminalnej. Śledczy chcieli wiedzieć coś więcej o stronie pieniężnej panteonizacji wielkich mężów zasłużonych dla republiki. Ceremonia za ceremonią w ciągu 22 lat, aż do Misaka Manukiana w 2022 roku, zawsze to sama spółka Shortcut Events wygrywa każdy przetarg. Za każdym razem państwo otrzymuje rachunek na 2 miliony euro. Śledczy pragnęli dociec, czy przedsiębiorstwo korzysta z cudownego poparcia Ministerstwa Kultury, czy Centrum Zabytków Narodowych, czy samego pałacu. Niezależnie od narodowych pogrzebów, Shortcut Events organizował uroczystości dziesięciolecia ustawy Tobira, która uznała handel niewolnikami za zbrodnię przeciwko ludzkości. Macron wybrał spółkę Shortcut Events do urządzenia w 2023 roku Cité International języka francuskiego Villers-Cotterêts w departamencie N i show 80-lecia lądowania aliantów na Omaha Beach. Ale są i sprawy poważniejsze. Zbliża się termin wyborów prezydenckich za rok, gdy tymczasem zastępy makronistów maleją z miesiąca na miesiąc. Do czasu wyborów samorządowych co najmniej 15 wiernych bojowników Macronii opuściło chcąc nie chcąc szeregi. Nie chcąc, gdyż albo przegrali w wyborach, albo zostali wyrzuceni za zdradę przez towarzyszy partyjnych, chcąc, kiedy odeszli z własnej woli. Nie ma pieniędzy. Alain Madelin, były minister gospodarki, twierdzi, że w przyszłym roku w ogóle nie będzie budżetu, żaden nie zostanie uchwalony. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Z okazji spotkania w Gdańsku media francuskie nie mogą więc nachwalić się doskonałej sytuacji gospodarczej Polski. Nowy uczestnik grupy 20 najbogatszych państw świata zawdzięcza swoje zdrowie gospodarcze znakomitym umiejętnościom rządzącej obecnie ekipy Donalda Tuska, zapewnia rządowe Radio France. Przy okazji podkreśla się polską hojność. Podczas gdy Francja wydaje niecałych 2%, polskie wydatki na obronę wynoszą 4,3% budżetu narodowego. Ile z tego może wydać we Francji? Z komentarza przebija zadowolenie kupca, któremu udało się złapać zamożnego klienta. Za co złapać? Za portfel. Podział interesów nie jest równy. Francja, drugi światowy producent broni, sprzedaje swoje żelazstwo wojenne do 22 krajów świata. Zamożna Polska stała się obecnie klientem, o którego warto zabiegać, chociaż zawsze należy liczyć się z wydatkami. Nie tak bywało za czasów François Mitterranda, kiedy rozległy kryzys gospodarczy w tonącym Związku Radzieckim odbił się bolesnym echem w Polsce. Kolejarze przyspawali wówczas do szyn pociąg towarowy ze zbożem dla Rosji. Nie pomogło. Dzień i noc ogromne sprzężone tiry w liczbie 12 na godzinę wywoziły polskie towary do Związku Radzieckiego. W Polsce zapanował głód. Trzeba było zmobilizować liczne organizacje charytatywne w zachodniej Europie, aby Polsce dopomóc. Przede wszystkim zareagowały organizacje chrześcijańskie, katolickie najczęściej. Dystrybucja dokonywała się za pośrednictwem Kościoła Polskiego, jedynej instytucji, która gwarantowała, że towary nie pojadą dalej. W tym trudnym dla Polski czasie rząd François Mitterranda wstrzymał fundusze placówkom frankofońskim w Polsce, skutkiem czego Bibliothèque Française, chętnie uczęszczana przez warszawiaków, została zamknięta. Teraz od lat Instytut Francuski posiada na ulicy Widok piękną kamienicę, ale reaktywować coś, co się raz zniszczyło, miłość Polaków do kultury francuskiej, jest bardzo trudne. Polacy przy telewizorach, oglądając relacje z Gdańska, mogli odnieść wrażenie, że czas się cofnął i Tadeusz Mazowiecki zmartwychwstał. Padały słynne niegdyś nazwiska Gieremek, Seweryn, Wajda, Wałęsa. Francuzi nazwisko Trybuna Robotniczego wymawiają Waleza, co dla ucha polskiego brzmi prawie jak Walezy. Henryk Walezy, Bolek Waleza. Francja i Polska. Do nowej nagrody Gieremka za zasługi francusko-polskie przedstawiono aktora Seweryna, któremu niegdyś w Comédie Française powierzała rolę cudzoziemców ze względu na obcy akcent, którego się nigdy nie wyzbył. W Gdańsku rozmawiano po kupiecku, lecz politycznie. Sądowano teren z obydwu stron. Francuzi starali się ustalić, ile pieniędzy Polska może wydać na zakup francuskiej broni, tak żeby nie narazić się naszemu najlepszemu sojusznikowi, który też przecież ma towar na zbyciu. Polacy pragnęli poznać rozmiary i warunki transakcji, tak aby nie wchodzić w paradę Niemcom, którzy także pragną mieć udział w polskim systemie odstraszania nuklearnego. System ma przerazić Rosjan i Chińczyków, tak aby poniechali raz na zawsze zamysłu ataku na Polskę, a potem na resztę Europy. Tymczasem zagrożenie rośnie, gdyż wojna na Ukrainie wcale się nie skończyła. Unia Europejska służy pomocą, proponując pożyczkę 150 miliardów euro, z których 1/3 weźmie i spłaci Polska jako najbliższa Ukrainy. Sytuacja przypomina niegdysiejszy konflikt o Cypr. Francuzi otworzyli wówczas dwa banki w regionie, aby ułatwić Grecji i Turcji zakup broni francuskiej i niemieckiej. Grecja dopiero niedawno wyszła jako tako z zaciągniętych wtedy długów. Broń francuska to przede wszystkim bojowe samoloty wielofunkcyjne Mirage. Mirage po polsku złudzenie. Przewodniczący Komisji Parlamentarnej Olivier Marleix i badacz wywiadu gospodarczego Eric Denesse, którzy dokładnie kwestię zbadali, twierdzili zgodnie, że obecny Mirage jest tylko częściowo francuski. Od czasu sprzedaży Amerykanom przedsiębiorstwa nuklearnego Alstom przez Emmanuela Macrona, wówczas ministra gospodarki, samoloty Mirage nie mogą latać bez zezwolenia amerykańskiego. Kluczem do wprawienia Miraży w ruch jest turbina Alstomu, własność obecnie amerykańska. To samo dotyczy łodzi podwodnych i lotniskowca Charles de Gaulle. W aktualnej dyskusji ci dwaj, Marleix i Denesse, już się nie wypowiedzą, gdyż obaj prawie jednocześnie popełnili samobójstwo w czerwcu i w lipcu ubiegłego roku. Jak widać, sprawy są niezmiernie skomplikowane. Ale o co chodzi w tych planach? Wielki teoretyk odstraszania, profesor stosunków międzynarodowych i studiów strategicznych Colin S. Gray powiedział: chodzi o to, żeby wszystkich zabić. Do usłyszenia.
To był Piotr Witt i korespondencja z Paryża.
Reklama.
Narodowy Bank Polski posiada ponad 580 ton złota. Fundament naszej siły i bezpieczeństwa. Dzięki stabilnej polityce banku polski złoty umacnia się na rynkach światowych, budując zaufanie inwestorów. Narodowy Bank Polski.
Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
Jest czas składania PIT-u, to przypominamy, że można przekazać 1,5% na wolne media, wspierać Radio Wnet. Ważne, żeby w tym rozliczeniu podatkowym wpisać KRS 40309499. Cel szczegółowy Radio Wnet. I o tym trzeba pamiętać, że trzeba wpisać ten cel szczegółowy Radio Wnet. I wiedzieć o tym, że Fundacja Salvati i Radio Wnet wspierają wolne media. Za każde wsparcie każdemu darczyńcy bardzo serdecznie dziękuję. Krzysztof Skowroński.
Po reklamie.
Wiadomości Wnet.
Pomimo wojny z Iranem, w tym tygodniu nowojorska giełda zanotowała ogromne zwyżki. Rosną indeksy najważniejszych spółek giełdowych, a na giełdach ogromne wzrosty notują również giełdy technologiczne, o czym mówił korespondent Radia Wnet w Nowym Jorku Tomasz Grzywaczewski.
Wszystko wskazuje na to, że inwestorzy po raz kolejny dają się porwać euforii związanej z rozwojem sztucznej inteligencji i w pewien sposób trochę opadł ten strach związany z inwazją na Iran. Mamy impas geopolityczny i sytuację bardzo niepewną, a to się nie przekłada na nastroje inwestorów. Najnowsze indeksy przekraczają te spadki, które wcześniej były notowane. Tak, rzeczywiście sytuacja wydaje się bardzo dobra. Oczywiście ona się może dosyć dynamicznie zmienić.
Należy pamiętać, że Donald Trump zawsze mocno kieruje się tym, co robi giełda.
To, jak zachowuje się Wall Street, jest z jednej strony wynikiem działania administracji Donalda Trumpa, ale też Donald Trump kieruje się tym, co myśli giełda.
Mówił korespondent Radia Wnet w Nowym Jorku Tomasz Grzywaczewski. Amerykańskie wojsko przechwyciło co najmniej 3 tankowce pod banderą Iranu na wodach Azji i kieruje je z dala od rejonów w pobliże Indii, Malezji i Sri Lanki. Podaje Reuters, Waszyngton nałożył blokadę na morski handel Iranu, podczas gdy Iran ostrzeliwuje statki, by uniemożliwić im przepływ przez cieśninę Ormus. Iran poinformował wczoraj, że zatrzymał 2 kontenerowce próbujące przepłynąć przez cieśninę. Po wcześniejszym ostrzelaniu to pierwsze takie zatrzymania od początku wojny. Według 2 źródeł z amerykańskiej i indyjskiej branży żeglugowej oraz 2 zachodnich źródeł związanych z bezpieczeństwem morskim, którymi wczoraj rozmawiała agencja Reutera, USA w ostatnich dniach skierowały także co najmniej 3 kolejne tankowce pod banderą Iranu na inne trasy. Jedną z jednostek był supertankowiec Deep Sea pod banderą Iranu, częściowo załadowany ropą. Premier Libanu Nawaf Salam oskarżył Izrael o zbrodnie wojenne po tym, jak w wyniku izraelskich nalotów w południowym Libanie wczoraj zginęła 1 dziennikarka, 2 została ranna. Według libańskich władz Amal Khalil i Zeynab Faraj zostały celowo zaatakowane, gdy po pierwszym uderzeniu, które trafiło w pojazd przed nimi i zabiło 2 mężczyzn, próbowały schronić się w jednym z domów. Urzędnicy oskarżali także izraelskie siły zbrojne o umyślne ostrzelanie oznakowanej karetki, która próbowała dotrzeć do dziennikarek w miejscowości Tairi. Armia izraelska zaprzecza. Premier Salam oskarżył Izrael o wielokrotne atakowanie pracowników mediów w południowym Libanie, określając to jako utrwaloną praktykę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyraża zdecydowany sprzeciw wobec finansowania przez instytucje rządowe transmisji obchodów Święta Wojska Polskiego oraz innych wydarzeń o charakterze państwowym. Powinny one być realizowane bezpłatnie przez media publiczne w ramach ich ustawowych obowiązków określanych jako misja publiczna. Czytamy w stanowisku Krajowej Rady, które to stanowisko odnosi się do informacji podanej przez Money.pl. Według tej informacji TVP otrzymała niedawno prawie 900 tysięcy złotych od Ministerstwa Obrony Narodowej za przygotowanie i emisję uroczystości związanych ze świętem Wojska Polskiego w sierpniu zeszłego roku. Kilkadziesiąt wydarzeń wokół książki. Członkowie koalicji Czytająca Polska przygotowują się do tegorocznych obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich UNESCO. Czytamy na portalu rynekksiążki.pl. Polska Izba Książki przygotowała plakat i zakładkę, których projekt opracował Piotr Depta-Kleśta, autor plakatu Roku Szymborskiej. Każdy, kto chce świętować 23 kwietnia, może plakat pobrać i wydrukować lub umieścić w swoich mediach społecznościowych. Filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie przygotowały bogaty program, lekcje biblioteczne, warsztaty plastyczne, zajęcia edukacyjne o powstawaniu książki, głośne czytanie oraz konkursy i akcje czytelnicze. Miasto Wrocław zaprasza wszystkich chętnych do udziału w akcji czytelniczej. Czytelniczy rekord Wrocławia, kwadrans z książką. Na wrocławskim rynku odbędzie się próba pobicia rekordu w liczbie osób czytających w tym samym czasie i miejscu.
Prognoza pogody.
Dziś słonecznie, choć na południu i w centrum pojawi się zachmurzenie, nawet duże. Na krańcach południowych możliwe słabe przelotne opady deszczu, w Karpatach deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach przeważnie 11-12 stopni, ale na wybrzeżu i północnym wschodzie to już 17, a 18 stopni termometry pokażą na zachodzie i południowym zachodzie Polski.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Piłkarze Barcelony pokonali Celtę Vigo 1-0 w meczu Ligi Hiszpańskiej. W tabeli mają 9 punktów przewagi nad Realem na 6 kolejek przed końcem. Gola z rzutu karnego zdobył Lamine Yamal. W pierwszej połowie gra została przerwana na 20 minut. To ze względu na problemy zdrowotne tego z kibiców, któremu została udzielona natychmiastowa pomoc. Fana uratowano, natychmiast przewieziono go do szpitala. Mecz został wznowiony. Barcelona w pierwszej połowie straciła dwóch piłkarzy, którzy też zostali kontuzjowani, João Cancelo i wspomniany Lamine Yamal. Strzelił rzut karny, położył się po nim na murawie i sam zszedł do szatni, a powodem była kontuzja mięśnia dwugłowego uda. Barca ma fenomenalną serię u siebie. Na Camp Nou wygrała wszystkie mecze. Seria urosła do 17 spotkań. Robert Lewandowski mecz przesiedział na ławce rezerwowych. To przykra sytuacja, tym bardziej, że pamiętamy, że z Celtą poprzednio ustrzelił hat-tricka. Do Barcelony ma przylecieć Pini Zahavi, menadżer Roberta, aby rozmawiać z klubem o przyszłości kapitana reprezentacji Polski. To, że Polak gra ostatnio mało lub wcale, to bardzo zła karta przetargowa, by pozostał w stolicy Katalonii na swoich warunkach. No ale na horyzoncie rysuje się transfer do Milanu i kto wie, czy to by nie była najlepsza opcja dla RL9. Poczekajmy na rozwój wydarzeń. FC Porto z Polakami w składzie odpadło z półfinału Pucharu Portugalii. Smoki zremisowały 0-0 ze Sportingiem, a ponieważ w pierwszym meczu to właśnie drużyna z Lizbony zwyciężyła 1-0. Ona zagra w finale. Iga Świątek dziś o godzinie 13 wyjdzie na kort w Madrycie i zagra swój pierwszy mecz w drugiej rundzie turnieju, bo pierwszą miała bez gry. WTA 1000. Jej rywalką będzie Daria Snigur z Ukrainy. Iga Świątek dużo czyta i to wiemy od dawna. Zachęca wszystkich do czytania. Potrafi stworzyć challenge dla wszystkich swoich fanów, kibiców, 12 książek, 12 miesięcy. A co ostatnio przeczytała, umieściła na swoim Instagramie. Posłuchajmy.
Cześć wszystkim. Równo rok temu w Indian Wells przeczytałam książkę Masło Asako Yuzuki. I mimo tego, że to jest Reading Challenge 2026, to na początku chciałam przedstawić wam moje ulubione pozycje z 2025. I to bez dwóch zdań jest jedna z nich. Tematyka jest zupełnie inna niż większość książek, które czytam, bo jest to książka w pewnym sensie o dziennikarstwie, ale dla mnie głównie o gotowaniu. Ja totalnie nie umiem gotować, dlatego zainspirowała mnie do tego, żeby może spróbować przygotować kilka dań. I pokażę wam dzisiaj, jak robię śniadanie, bo w sumie to jest jedno, co potrafię. Jedno z moich ulubionych śniadań to jest bajgiel z jajkiem i bekonem i z awokado, ale niestety nie mam bajgla, dlatego dzisiaj będzie po prostu to raczej kanapką.
Iga Świątek zachęca do czytania, ale także do gotowania. Rzeczywiście ta kanapka bajgel wyszedł fantastycznie, bardzo apetycznie. Zachęcamy wszystkich i do jednego, i do drugiego. Czytajmy. Dzisiaj Dzień Książki. Także będzie o książce sportowej w ciągu dzisiejszego dnia, bo rzeczywiście nieprzebrany jest ocean pozycji sportowych wartych do przeczytania. No i kończymy bardzo smutną informacją, która przyszła z nienacka. Agnieszka Korneluk, jedna z najlepszych siatkarek całej historii polskiej siatkówki, zakończyła sportową karierę i to w wieku zaledwie 31 lat. To jest informacja, która rzeczywiście zelektryzowała wczoraj wszystkich. Co napisała na swoich mediach społecznościowych? Oddałam siatkówce całe serce, dałam naszej reprezentacji tyle, ile mogłam. Zawsze reprezentowanie Polski było dla mnie ogromną dumą. Teraz pragnę innej miłości, jeszcze większej, spełnienia ogromnych życiowych marzeń. Nie jestem w ciąży, to dodała siatkarka, dementując krążącą plotkę, ale zakończenie całej kariery, bo tu także chodzi o klub, jest naprawdę zaskakujące. No to jest wybór rzeczywiście tej wspaniałej siatkarki, która tyle razy dawała nam tyle pięknych emocji. Pani Agnieszko, wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Sport po godzinie 9:00. Do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Majówka tuż, tuż? Czas na zakupy. Na eobuwie.pl ekstra rabaty do minus 30% przy zakupie minimum dwóch produktów. Najmodniejsze buty, torebki i dodatki w supercenach. Sprawdź teraz. Promocja trwa do 23 kwietnia na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
Pomocy, pali się, pali się!
Co się pali?
Grilla rozpaliłem, koledzy wpadli, a ja zapomniałem zakupy zrobić. Macie coś na grilla?
Mamy to od Lewiatanie, tanie.
W Lewiatanie produkty na grilla i do grilla w super ofercie. Na przykład węgiel lub brykiet drzewny Lewiatan 2 kg, tylko 7,99 przy zakupie dwóch opakowań. Napój Tymbark 2 litry, jedynie 3,19 przy zakupie dwóch.
Sposób na twój dobry dzień?
Mamy to w Lewiatanie.
Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
Po reklamie.
Autopromocja.
Dzień dobry, zapraszam do mojej audycji Piaf, czyli Wróbel, którą prowadzę w czwartki o godzinie 14:05. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Joanna Rawik.
Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.
Dzisiaj Dzień Książki w Radiu Wnet. Usłyszą Państwo wiele klubowych wypowiedzi, czyli opowieści o tym, jakie książki my w redakcji czytamy, ale oczywiście też o to czytanie i o te książki ulubione i książki, które teraz leżą na biurkach i niedaleko fotela, na którym siadamy, żeby poczytać te książki. O tych książkach będą opowiadać nasi goście, a teraz czas na naszego porannego gościa, którego już widzę.
Wywiad Wnet.
Tym porannym gościem jest Paweł Kukiz, poseł Wolni Republikanie. Dobrze mówię? Dzień dobry.
Źle.
No dobrze.
Źle, panie prezesie redaktorze, bo wy poseł Demokracja Bezpośrednia.
To też Wolni Republikanie właściwie.
No w sumie w dużym, bardziej wolniej niż Republikanie, skoro bezpośrednio.
Bezpośrednia demokracja, której w Polsce nie ma i pewno nie będzie, bo komu na tej demokracji bezpośredniej zależy poza Pawłem Kukizem?
No nie, no są takie osoby, którym zależy, jest taka grupa, szacuje tak, nie wiem, 3% obywateli w miarę świadomych, więc z całą pewnością tacy ludzie są. Są też ludzie, którzy nie wiedzą, że są zwolennikami demokracji bezpośredniej, ale nimi są. To znaczy ci, którzy są zniesmaczeni partyjnym systemem takim siermiężnym, no, para PZPR-owskim.
Patrzę, ja mam w dłoniach długopis, a widzę, że pan poseł coś, co jest bardzo potrzebne do życia.
Na pewno jest potrzebne do rozmowy z panem redaktorem, uspokaja. To jest, proszę pana, kółeczko na wykałaczce.
O, i tak
się... nie używamy.
Ale dzięki temu, że pan kręci to kółeczko i tą wykałaczkę, wytwarza pan energię. Gdyby pan podłączył to do jakiegoś transformatora, to byłaby tania energia i to do tego zielona.
I w ten sposób przechodzimy do pani Henik Kloski.
Tak jest. Odwołają czy nie odwołają?
To zależy, no to jest bardziej chyba element jakiejś strategii politycznej i takiego politycznych różnych rozgrywek w obozie Tuska niż skupienie się na jej indolencji czy no takiej niefrasobliwości w podejmowaniu różnych decyzji. Tyle. No, mnie też, no, ona z całą pewnością powinna być odwołana jako ministra, przepraszam, już będę tutaj prawilny, jako ministra, która no, nie, ma mniej więcej chyba takie samo pojęcie o energii odnawialnej jak ja, czyli bliski zerowy, czy tam troszeczkę może większe. No ja mam kółeczko, także ja mogę i kręcę, więc chyba większe. Ale to jest po prostu, tam w ogóle się dzieje rzecz, którą nieskromnie mówiąc dawno przewidziałem. Powiedziałem, że Hołownia przetrwa 2 lata, a następnie, mówiłem to zresztą chyba i u pana redaktora, że to jest w momencie, kiedy otrzymał czy przyjął marszałka Sejmu, że to był strzelił sobie po prostu w stopę, że się szybko ludziom znudzi. No tak jak jest z piosenkami, no jak jakaś za długo puszczana piosenka, jedna, każdemu się nudzi i człowiek przyłącza na jakąkolwiek inną falę. I że ta Polska 2050 się rozpadnie. Teraz jest po prostu walka o to, jak wielu ludzi może Tusk przyłączyć do swojego obozu na jedną listę w wyborach 2027 roku. Bo z pewnością taki ma plan, by startować w jednym bloku, w jednym pakcie i sejmowym, i senackim, i sejmowym z tymi swoimi obecnymi współkoalicjantami, które po prostu dominował w sposób totalny.
A w rządzie ma dwie panie, które kiedyś były w jednym ugrupowaniu, teraz są w dwóch różnych ugrupowaniach i do tego się nie lubią.
No to u pań się zdarza czasami, nie tylko w polityce.
Ale my znamy Sejm i znamy możliwości premiera Donalda Tuska. Pewno zdyscyplinuje koalicjantów, także ci, którzy się nie znają, nadal będą zarządzać resortami, które z punktu widzenia państwa teoretycznie są bardzo istotne.
Im bliżej wyborów, tym łatwiej będzie mu zdyscyplinować tych koalicjantów, którzy się sami rozpraszają. Robią podobny błąd, jaki robili posłowie Kukiz 15, mianowicie nie grają w zespole, tylko zaczynają grać indywidualnie, zaczynają grać na siebie, zaczynają grać na kolejną kadencję. No a teraz jest takie starcie na rozbicie całkowite, rozwalenie tej grupy jeszcze, która też została przy panu Szymonie Hołowni, no generalnie na rozwalenie tego całego obozu.
Po to, żeby obóz zjednoczyć wokół premiera Donalda Tuska, no to skoro...
Nie, żeby go zjednoczyć, tylko żeby mógł połknąć tych ludzi. To nie jest tych polityków. To nie jest kwestia zjednoczenia jakichś, powiedzmy, mniej czy bardziej równouprawnionych podmiotów, tylko to jest metoda, no, taka naturalna w tym systemie wodzowskim, dotyczy wszystkich obydwu dużych partii politycznych, połknięcia swoich, czy jakby doprowadzenia do tego, by dyscyplina była podobna do dyscypliny PZPR-owskiej, gdzie pierwszy sekretarz ma władzę absolutną.
Tej władzy absolutnej.
Obserwujemy to zresztą również w obozie Prawa i Sprawiedliwości, podobny mechanizm.
Ale właśnie w tamtym tamtym obozie nastąpiło pęknięcie. Powstało stowarzyszenie premiera Mateusza Morawieckiego. Jest z drugiej strony odpowiedź tej grupy, która wspiera Przemysława Czarnka. Tam ta wodzowska linia być może się zachwieje.
Mnie bardziej interesuje nie zachwianie tej wodzowskiej, nie tyle zachwianie tej wodzowskiej linii, bo ona się nie zachwieje, ona będzie może będzie miał mniej być może wódz swoich żołnierzy, ale ta linia wodzowska się absolutnie nie zachwieje, nad czym ubolewam właśnie, że się nie zachwieje. Natomiast to stowarzyszenie premiera Morawieckiego daje nadzieję na budowanie takiej nowoczesnej prawicy czy centrum prawicy.
Czyli myślisz, że to premier Morawiecki z tego całego zamieszania wyjdzie zwycięsko?
Ja tego nie traktuję w kategoriach, kto wygra. Wygrać ma Polska, nie Morawiecki, czy Kaczyński, czy Tusk. No to jest naturalne. Ja myślę, że na stowarzyszeniu premiera Morawieckiego zyskamy jako Polacy.
Jak powiedziałeś, że 2 lata temu powiedziałeś już o tym, że Szymon Hołownia po 2 latach skończy swoją wielką karierę polityczną. Myślisz, że to w takim razie, czy przewidujesz, że Prawo i Sprawiedliwość się rozpadnie, że będzie partia premiera Morawieckiego i partia Jarosława Kaczyńskiego?
No jeżeli prezes Kaczyński będzie się upierał przy tym sznycie wodzowskim, przy takim absolutnym zarządzaniu, sposobie, trybie zarządzania partią, no to może do tego dojść. Jeżeli zrozumie, skoro już mówiłem, co mówiłem wcześniej, więc powtórzę jeszcze raz też to, co mówiłem wcześniej, to już z pewnością mówiłem u pana redaktora, jeżeli zrozumie tę koncepcję, o której ja mówię od wielu lat, czyli prawicy, budowy konstrukcji prawicy jako właśnie wielkiego namiotu na kształt Partii Republikańskiej w Stanach Zjednoczonych, gdzie różne podmioty, różne organizacje, czy to partyjne, czy fundacje, czy stowarzyszenia łączą się, współpracują, które często mają różne poglądy w ramach jednego światopoglądu, różne poglądy też na gospodarkę, na ekonomię, na tego typu sprawy, ale łączy ich wspólny cel, wybór prezydenta Stanów Zjednoczonych. Podobnie tutaj, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość pójdzie, jeżeli Jarosław Kaczyński nie zrozumie, że to jest jedyna droga do wygranych wyborów przez prawicę, centroprawicę, czy to może nie tyle nawet wygranych, co do osiągnięcia dużego, wysokiego wyniku jest konieczna konstrukcja takiego wielkiego namiotu, w którym jest i pan Przemysław Czarnek, i pan Mateusz Morawiecki ze swoimi obozami, no to po prostu ten może dojść do rozpadu i może dojść do po prostu marnego wyniku Prawa i Sprawiedliwości pod wodzą jedyną prezesa Kaczyńskiego.
Ale mówi pan o wielkim namiocie. To właśnie ten wielki namiot, czyli Zjednoczona Prawica, przez 8 lat rządziła w Polsce. Teraz w opozycji sobie gorzej radzi. To właśnie w tym wielkim namiocie jest bitwa.
To nie był, w pierwsze 2 kadencje to nie była konstrukcja wielkiego namiotu. To była cały czas konstrukcja wodzowska i konstrukcja, no może inna była też przestrzeń do działania. W tej chwili Prawo i Sprawiedliwość ma tendencje schyłkowe, takie spadkowe, więc to powoduje nerwowość, to powoduje no taki klimat. Inny był zupełnie klimat w 2015 roku, kiedy ludzie zmęczeni PiS-em, Platformą Obywatelską, zagłosowali na zmęczeni, no wykończeni przez Platformą Obywatelską, zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość. I tutaj w tej euforii zwycięstwa łatwiej było o takie porozumienie właśnie ponad podziałami czy pod podziałami. Natomiast w takich sytuacjach kryzysowych, w jakich w tej chwili się znajduje ta partia, no to jest pewna nerwowość, jest jakieś zaostrzenie kursu. Ja powiem tak, w wielkim skrócie. Naprawdę nie stoję po stronie jakiegoś jednego, drugiego, trzeciego obozu. Zawsze stałem po stronie Polski. Zawsze. I ja jestem przekonany, że taką retoryką obecną PiS, która jest cała skupiona, czy jak gdyby której wyrazicielem PiSu jest pan Przemysław Czarnek, i polega to na tym, by stać się bardziej radykalnym niż Braun w przekazie, o to przepraszam, ale tutaj daleko Prawo i Sprawiedliwość na takiej polityce nie zajedzie. Tutaj jest konieczne po prostu pozyskanie ludzi z centroprawicy, z centrum, z takich ludzi, którzy chcą spokoju i rozwoju Polski.
Uważasz, że tak.
A nie, przepraszam, jeszcze dokończę, a nie konkurencji z radykałami, no to z całą pewnością. No to owszem, no, taki elektorat również jest w PiSie i to jest bardzo pokaźny elektorat, ale to nie jest cały elektorat, to jest ten twardy elektorat. To jest tak, jak kiedyś Marcin Paladę powiedział, jak zastanawialiśmy się, rozmawialiśmy nad tą o tej sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości. Pytam Marcin, ale dokąd oni w tej chwili idą? A on mówi, no do funduszu emerytalnego Porozumienia Centrum, czyli stare PC, które zawsze będzie miało to 15% i nic poza tym.
Rozmawiamy o takiej polityce partyjnej, a żyjemy w 21. gospodarce świata, która charakteryzuje się tym, że ma bardzo wielki deficyt budżetowy, największy w historii, zapaść służby zdrowia, nie ma systemu obronnego, ani nie ma koncepcji właściwie, bo nie ma tego strategicznego planu, czego jeszcze nie ma. Mamy zapaść systemu prawnego, najdroższą energię elektryczną. I tak wygląda właśnie nasza 20. gospodarka świata. To trudno, albo nawet ze zgrozą można pomyśleć, jak wygląda 19., bo może ma jeszcze...
Ja nie wiem, czy pan redaktor pamięta, były takie, w naszych młodych czasach były takie lekcje, to było jakby się na wychowanie obywatelskie, czy coś takiego, tego typu rzeczy, i w czasach rządów Edwarda Gierka. I my też pamiętam, że tak samo geografia, czy chyba na geografii również to było, no nie pamiętam, na jednym z tych przedmiotów, na jednym, ale to chyba raczej to wychowanie obywatelskie, gdzie byliśmy tak, jakieś, nie wiem, drugie miejsce w wydobyciu węgla, pierwsze miejsce w produkcji stali i tak na świecie. Więc takie tego typu propaganda była...
Ja nie wiem, czy wtedy to nie była prawda.
No może w węglem, tego też nie wyklucza, że było to blisko prawdy. Może no nie tylko na blisko prawdy tej gazety, to z całą pewnością. Natomiast tej takiej w sensie stricto prawdy, no może bliżej chyba niż ta 21. w tej chwili gospodarka.
No dobrze, ale w tym chaosie, no weźmy system prawny, bo on taki jest, można przeczytać w Rzeczpospolitej, Trybunał Konstytucyjny, reset Trybunału Konstytucyjnego, zmiana konstytucyjna. Nie ma pomysłu, a jesteśmy w prawnej czarnej dziurze.
Pomysł na reset konstytucyjny to był już przedstawiony przez Kukiz 15, złożona ustawa w 2016 roku, przełom 2015-2016. 2015 w grudniu, czyli tam chyba rok czy ten, miesiąc czy dwa miesiące po wyborach, przedstawiliśmy gotowy projekt ustawy, który przewidywał wygaszenie w ciągu 60 dni kadencji sędziów Trybunału Konstytucyjnego i wybór od początku tych sędziów większością kwalifikowaną przez Sejm. I tyle. Więc te propozycje były, te wszystkie rzeczy, które się w tej chwili, o których się mówi, te propozycje reform, to jest nic innego jak powrót do tych propozycji Kukiz 15 z 2015 roku. Natomiast tak, najpierw przez od 2015 do 2021 roku. Nie, trzeciego roku, kiedy były te wybory?
Które? 2023.
No to najpierw pan Ziobro się przyczynił tutaj do demolki w wymiarze sprawiedliwości, a teraz Tusk z kolei to prawo stosuje tak, jak je rozumie. No, to jest jak na 21. państwo. Naprawdę, jak tu powinniśmy być na pierwszym miejscu.
Tak, może i jeszcze w innych dziedzinach, no bo pierwsze miejsce, jeśli chodzi o ceny energii elektrycznej, no mamy kilka pierwszych miejsc.
Jest
się czym chwalić.
Jest.
To pochwalmy. Dzisiaj mamy w radiu Dzień Książki. Nie wiem, czy to jest dla pana ważna postać. Dżingis Khan. Taką książkę przyniosłem do studia. A pan jaką książką przeczytaną by się pochwalił?
Ostatnio Patologia transformacji do końca i profesora Kierzuna.
A to rzeczywiście, to jest lektura, którą powinniśmy sobie przypomnieć, bo profesor Kierzun postawił diagnozę tego wszystkiego, co się dzieje w Polsce i nikt z tego nie skorzystał.
A kiedy tylko postawił diagnozę, natychmiast mu znaleziono, że on to właściwie to w służbie bezpieczeństwa służy. No, to jest ten system taki niestety jest. Wykończyli człowieka, geniusza, genialnego profesora, świetnego profesora, podobnie zresztą jak zrobiono z autorem, z reżyserem, z Markiem Piwowskim. No wszystkich ludzi, którzy kontestują w jakiś sposób ten system, się różnymi brudnymi metodami wykańcza.
Marek...
No i jeszcze jedna książka, o której muszę wspomnieć, cholera, tylko teraz z tytułu właśnie zapomniałem, no już niestety wiek starczy, ale też ostatnio Krzysztofa Szczuckiego, książka o naszym ustroju politycznym. Jak się pan redaktor wyszuka i powie ludziom, jak się książka, bo naprawdę warto, polecam tę książkę Krzysztofa Szczuckiego. No wypadło mi z pamięci.
No trudno.
No nic nie zrobię. Muszę lecieć, panie redaktorze, bo muszę być w...
I tak Paweł Kukiz przyznał się do tego, że ma skrzydła.
Ekologiczne.
I wytwarza zieloną energię podczas rozmów porannych. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dzięki, wszystkiego dobrego.
I do zobaczenia w studio przy krakowskim Przedmieściu 79, a my w takim razie teraz zajrzymy do klubu książki.
Klub książki Radia Wnet.
Książka Antoniego Libery, Madame, została wydana w 1998 roku. Wtedy miałam lat 13 i jej nie przeczytałam. Przeczytałam ją znacznie później. Jest to książka, która jest jedną z bardzo ważnych pozycji w mojej bibliotece. Dlaczego? Antoni Libera jest wspaniałym pisarzem, ale przede wszystkim tłumaczem. Napisał tylko kilka książek w swoim życiu i właśnie Madame jest jedną z nich. Jest to książka, która opisuje okres PRL-u, ale przede wszystkim opisuje miłość. Miłość, którą darzy nastoletni chłopak, dorastający mężczyzna do nauczycielki języka francuskiego. Stąd właśnie tytuł i tytułowa Madame. Z jednej strony jest to romans, właśnie osadzony w latach 60., a z drugiej strony jest to powieść historyczna, bo opisuje właśnie realia lat 60. Jest tam też intryga, bo nasz tytułowy bohater chce rozwiązać zagadkę. Kim jest Madame? Dlaczego jest w Polsce? Dlaczego nie mogła wyjechać do Francji? I co ją tak naprawdę tutaj trzyma? Postać Madame to jest zachodni styl, za to, za czym bardzo młodzi ludzie w okresie PRL-u tęsknili. Tak więc powieść piękna, przejmująca, ale także zabawna, bo momentami naprawdę śmiałam się do rozpuku. Kto jeszcze nie sięgnął po książkę Antoniego Libery, polecam, bo jest tam bardzo wiele zabawnych momentów. Idealna na wiosenne czy też letnie podróże. Polecam serdecznie. Magdalena Zakatarzona, Uchaniuk.
Radio, robimy radio. Radio, robimy radio wnet. Radio, robimy radio.
Jest godzina 8:32. Mówimy o książkach, ale przy telefonie jest Jacek Protasiewicz. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze. Jest, ja znam pana profesora Liberę, bo to jest Uniwersytet Wrocławski, więc jeszcze w czasie, ja studiowałem, był doktorem. Więc ja się dobrze kojarzę teraz, bo może się mylić. Bardzo mnie zachęciliście do tej lektury.
A pan w czasie naszej ostatniej rozmowy zachęcił nas do obejrzenia dwóch filmów, Irlandczyka i Ojca Chrzestnego, a teraz, ponieważ jest Dzień Książki, to zajrzałem, ile kosztuje książka Szczerze autorstwa Donalda Tuska. 15 zł 75 groszy. Za tyle możemy poznać premiera Donalda Tuska. Jak szczery jest premier Donald Tusk?
Uważam, że za tytuł Szczerze nie zapłaciłbym 1/10 tej kwoty, którą pan wymienił. To nie jest, tam nie ma nic szczerego.
Czyli nie poleca pan książki, w której premier Donald Tusk chce sam siebie przedstawić i powiedzieć: taki jestem, taki jestem.
Polecam książkę, którą wydam przed wyborami w przyszłym roku. To nie będzie książka wyłącznie poświęcona Donaldowi Tuskowi, bo aż taką znowu postacią nie jest, żeby zasługiwał na odrębną książkę innego autora niż siebie samego, myślę o sobie chociażby, ale tam będzie dużo na temat samego Tuska, jego otoczenia i to będzie na pewno prawda.
To myślę, że...
Bo tylko prawda jest ciekawa i tylko prawdę warto, tylko o prawdzie warto mówić.
I tak poszukujemy tych wszystkich zdań i tej prawdy. To jest, na tym polega zawód dziennikarza, a to politycy znają prawdę, bo oni są w tych zamkniętych gabinetach, kiedy patrzą sobie prosto w oczy, żartują czasami przy szklanetce, opowiadają kawały.
Oj tak, i to bardzo czasami są grubaszne kawały, ale najgorsze są te, jak no takie powiedziałem rechotanie, jak ostatnio podobno na Radzie Ministrów. Ja tylko to znam z opowieści dziennikarzy TVN24. Na Radzie Ministrów dworowali sobie panowie Karnowski z Tuskiem, z pani minister Pełczyńskiej na Łęcz, co ją skądinąd moim zdaniem słusznie oburzyło i nazwała to zachowanie dziaderstwem i jakieś tam jeszcze mocne słowo użyła, ale właściwe, stosowne do tego, co tam miało miejsce. Natomiast no, takie, powiedziałbym, szydzenie z ludzi, którzy kierują się wartościami w polityce, było na porządku dziennym w gabinecie premiera Tuska w latach 2011-2014. Wiem, że no, sam byłem świadkiem niestety tego typu szyderstw z Rafała Dudkiewicza, który przychodził w sprawach, a nie w interesach. Tylko oni nie rozumieją spraw publicznych, dobra publicznego, tylko pytali, ale o co ci chodzi? No chodzi mi o to, żeby było dobrze. Nie, 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 nie. Raz jeszcze, powiedz, o co ci chodzi? Nie, 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 nie. Mnie chodzi, żeby było dobrze. Coś dobrze zrobić dla Wrocławia, dla regionu, dla Polski. Nie, 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 nie. Powiedz, o co ci chodzi? No to tacy są ludzie, no.
Tam jeszcze takim mocnym człowiekiem, który potrafił sobie szydzić, był Grzegorz Schetyna, dopóki był w łaskach Donalda Tuska, dopóki stanowili taki wspólny tandem.
No tak, chociaż ten tandem się szybko rozpadł, bo no, tajemnicą Policznera jest, że ten początek rządów Tuska w roku 2007, kiedy on się uczył sprawowania władzy, a Schetyna miał już pewne doświadczenie, może nie duże, ale jednak, chociażby z bycia wojewodą Wrocław, jeszcze wówczas wrocławskim, no jakby przebiegał w ten sposób, że Tusk pochłonięty był jeszcze wtedy no nie interesami, tylko powiedziałbym nauką. No jeszcze dopiero się uczył tego sprawowania władzy, a Schetyna już wiedział, że prawdziwe frukta to są spółki Skarbu Państwa. Stąd nagle ku zaskoczeniu, nawet nie Tuska, bo on tego nie widział, ale Jana Krzysztofa Bieleckiego, prezesem KGHM-u został dosyć, że tak powiem, średniej wielkości menadżer, pan Krutin. Jego kwalifikacją było to, że był kolegą z miasteczka Brzeg Dolny, ówczesnego asystenta Schetyny, późniejszego posła Harłampowicza. Byli nawet chyba kolegami z klasy. Prezesem bodajże PGE, dużej firmy energetycznej, został były przedstawiciel Adidasa w Polsce, który sprzedawał ten strój i buty Adidasa klubowi sportowemu Śląsk Wrocław Koszykarskiemu, którego szefem rady nadzorczej i właścicielem był Schetyna. No więc takie dziwne postacie pojawiły się, że tak powiem, w biznesie tym rządowym. No i interweniował Jan Krzysztof Bielecki, pytając, o co chodzi, skąd ci ludzie się biorą. No i wtedy się, że tak powiem, Tusk zorientował, że ktoś, że tak powiem, na jego zapleczu i w jego imieniu, bo Grat jako minister Skarbu Państwa był zaskoczony, że to nie są rekomendacje premierowskie, jak się dowiedział od Tuska, jak został zapytany przez Tuska, a skąd ci ludzie się tam wzięli? No przecież jak? No, Grzegorz mówił, że to jest z tobą uzgodnione. A Schetyna od początku wiedział, gdzie jest prawdziwy, gdzie są prawdziwe frukta, gdzie jest prawdziwy miód, po który trzeba sięgnąć. No.
A teraz o tym, gdzie jest prawdziwy miód, wie zarówno premier Donald Tusk, jak i część koalicjantów, myślę, o PSL-u.
Nie, PSL akurat nie. Wie pan, ja pamiętam taką, może to nazwać anegdotą, ale jeszcze to było z roku 2018-19, czyli z czasów, kiedy ćwiczona była szeroka koalicja pod nazwą Koalicja Europejska do Parlamentu Europejskiego i wówczas rzeczywiście na tych wspólnych tam spotkaniach, bo to nie były nawet wiece, tylko po hotelach dosyć elitarnych się spotykali, no z ustawki były telewizyjne, to nie były wiece prawdziwe, no i ale ktoś wtedy, słuchając wystąpień Schetyny jako szefa Platformy i Kośniaka szefa PSL-u, no to był jeszcze chyba Czarzasty jako szef SLD, ale to nieistotne w tym przypadku, w tej historii jest. Pamiętam, by powiedział tak, o cholera, to ja mam wrażenie, jakby się zamienili rolami, to Schetyna powinien być szefem PSL-u, a Kośniak-Kamysz szefem Platformy, no bo tu mamy z jednej strony do czynienia z takim brutalem politycznym, który jakby czerpie satysfakcję z tego, że tak powiem, że tę władzę sprawuje ku przerażeniu ludzi dookoła, że go zniszczy cię Schetyna, a z drugiej strony z inteligentem, któremu naprawdę chodzi o Polskę, bo ja wierzę. We Władysława Kośniaka-Kamysza go poznałem osobiście i jestem przekonany, że on ma, jemu naprawdę chodzi właśnie, tak jak Rafałowi Dutkiewiczowi, o sprawę, a nie o interes, a już tam mniej o siebie.
To ponieważ Wrocław jest takim ważnym miejscem, w którym pan bardzo długo był i bardzo wiele osób poznał, między innymi premiera Mateusza Morawieckiego. Mateusz Morawiecki stworzył stowarzyszenie. Interes Polski jest w pierwszej kolejności dla Mateusza Morawieckiego, pana zdaniem, czy nie?
Myślę, że tak. Myślę, że tak, chociaż przyznam, że to nie jest moja bajka, Prawo i Sprawiedliwość. Gdyby była moja, ja do początku lat 90. zastanawiałem się, z jakim środowiskiem politycznym się związać i pamiętam wówczas między innymi Porozumienie Centrum, zresztą KLD było częścią wówczas szerokiej koalicji odnowy Porozumienie Centrum, które przecież stało za kandydaturą Lecha Wałęsy, ale wówczas zastanawiałem się, czy być, że tak powiem, w środowisku bardziej prawicowym, czy bardziej liberalnym, jednak wówczas te młodzieńcze instynkty pchnęły mnie w kierunku plus towarzyskie, bo to NZS cały poszedł w kierunku, prawie cały, poszedł w kierunku sojuszu z liberałami i tak powstał Kongres Liberalno-Demokratyczny, ale Mateusz Morawiecki, myślę, ma świadomość, że mówiąc krótko, że ten zakon PC, panowie, nie wiem, Suski, prawda, ten tam były oficer Ludowego Wojska Polskiego z nazwiska Krasulski, chyba czy Krasulski, ten, który tam siedzi za prezesem Kaczyńskim w Sejmie, że to nie są ludzie, którzy są w stanie wprowadzić Polskę na poważnie w XXI wiek. Ten wiek się zaczął oczywiście i Morawiecki miał to szczęście, że był premierem. To właśnie jak się ten wiek rozpoczynał, ale No ale to nie są ludzie, z którymi można poważnie mówić o nowoczesnej Polsce. Dlatego założył stowarzyszenie. Prezes Kaczyński mówi, to będą dwa płuca. Jedno to będzie to bardziej, nazwijmy to, dziaderskie. Znaczy to są ludzie, którzy mają, jak rozumiem, zasługi dla prezesa Kaczyńskiego polegające na lojalności, bezwzględnej lojalności. Byli z nim w najcięższych czasach, przezierali się przez te polityczne bagna, wie pan, kiedy były naprawdę trudne czasy i PC było w partyzantce. I on jest wobec nich lojalny i nie pozwoli im, że tak powiem, się nie pozwoli ich skrzywdzić. Ja to rozumiem, nawet po ludzku szanuję, ale no ale jak oni mieliby nadawać ton polskiej polityce, no to prawdę mówiąc, ja byłbym przerażony. A jeśli miałby to robić z kolei Mateusz Morawiecki z tą grupą, którą zgromadził w tym stowarzyszeniu, jedna osoba budzi moje wątpliwości, czyli pan Obajtek, ale reszta od Cieszyńskiego przez Chorałów, nawet panią Semeniuk, to ja ich pamiętam z poprzedniej kadencji Sejmu, to po prostu są kompetentni ludzie, bardzo często rozsądni. No. Gdyby mieli możliwość działania bez presji politycznej ze strony tamtego zakonu PC, to moim zdaniem byliby w stanie dużo dobrego zrobić dla Polski.
Czyli pana zdaniem w ogóle jest w Polsce miejsce na coś, co jest ponad obecnymi podziałami, na taki ruch, nazwijmy to ruch centrokonserwatywny.
Cała moja nadzieja dzisiaj jest zbudowana na tym, że taki ruch powstanie i że to powstanie właśnie jeszcze przed wyborami przyszłorocznymi, bo proszę zauważyć, ten nawet nie chocholitaniec, no to jest takie ładne polskie powiedzenie, chwycił kozak Tatarzyna, ale Tatarzyn za łeb trzyma. No więc panowie Kaczyński i Tusk dokładnie są tym kozakiem i tym Tatarzynem. I oni się po prostu już biją. Ja już nie rozumiem, o co oni się biją. A moja narzeczona, która ma 25 lat i jest zainteresowana polityką, ona się już urodziła wtedy, kiedy oni już toczyli spór między sobą. No dobra, jeszcze nie, w 2001 jeszcze nie toczyli sporu, ale powiedzmy, że dorosłe życie, takie, że zaczęła w ogóle rozumieć coś z polityki, to już jest ciągły spór i ona mówi, ja nie wiem, Jacek, o co oni się kłócą, bo to już jest po prostu pozbawione sensu. Niech już idą rzeczywiście do, tak jak kiedyś powiedział Trzaskowski, za co go znienawidził Tusk jeszcze bardziej, niech już idą gdzieś na bok, po prostu zostawią tam Polskę w spokoju, znaczy rządzenie Polską, i niech tam się okładają. No, jest taki film o emerytach amerykański z Jackiem Lemonem bodajże, pamiętam, gdzie oni tam już sobie na złość robią, starzy, emeryci i ciągle jeszcze, prawda, sobie na złość robią. On jest zabawny, ten film, tylko że ci panowie są w polityce i oni szkodzą Polsce. I finał jest taki, że kolejna instytucja, jedna za drugą, staje się konstytucyjna, jak Trybunał Konstytucyjny, za chwilę Krajowa Rada Sądownictwa, staje się atrapą instytucji. Wszystko to jest efektem tego jakby już bezsensownego konfliktu. Tu już nikt nie rozmawia o tym, jak Polskę urządzić, żeby była sprawiedliwsza, jak Polską kierować, żeby była na arenie międzynarodowej coraz poważnie traktowana. Nikt już nie myśli, jak ratować substancję tego narodu, żeby się rodziło więcej dzieci, a żeby modelem idealnym nie była para z psieckiem, tylko rodzina z dzieckiem albo z dziećmi, tylko już jakieś są kompletnie, no wie pan, no tak jak teraz o te kryptowaluty. Znaczy, no, z całym szacunkiem dla tych kryptowalut, ale słuchałem dzisiaj przed wyjazdem z domu TVN24. Podobno to dotyczy 30 tysięcy ludzi. Nawet niech będzie 300 tysięcy. W skali społeczeństwa to jest 1%, albo jeśli to jest 30 tysięcy, to jest 0,1%. No ja rozumiem, że to jest oszustwo. Mieliśmy do czynienia z oszustwem, ale niech się tym oszustwem w proporcji należnej zajmie prokuratura. i tak będzie bezwolna, bo prezes zdaje się z paszportem izraelskim już prysnął do Izraela i będą co najwyżej mogli słać maile i czekać na pomoc prawną, które się nie doczekają. Ale to dotyczy maksymalnie 1% Polaków. A są sprawy, które dotyczą milionów Polaków i tymi się nikt nie zajmuje. W każdym razie media głównego nurtu informują o tym, że się zajmują, więc być może ktoś się zajmuje, ale my o tym nie wiemy. No wie pan, znaczy dostaje proporcje pociąpanie, no. Tylko dlatego, że jest konflikt, a tylko dlatego, że Tusk się uparł i przyjął ustawę. Ja akurat nie miałem okazji rozmawiać na antenie Solidum 24 z pewnym profesorem z Szkoły Głównej Handlowej, czyli elitarnej ekonomicznej szkoły, który zajmuje się od 20 lat kryptowalutami i pytałem go, co on sądzi o tym projekcie, który został zawetowany dwukrotnie przez prezydenta Nawrockiego i dwukrotnie, prawda, złożony przez rząd do Laski Marszałkowskiej, ten sam, bez zmiany przeciwko po raz drugi. I on rzeczywiście powiedział, nie polityk, profesor, ekonomista, specjalista od kryptowalut, że ta ustawa była absolutnie nonsensowna, ponieważ gdyby wprowadzić wyłącznie minimum, jakie jest w dyrektywie unijnej, to miałoby to sens. Ale tam nawpisywano, tam zrobiono Unia Europejska plus. Polscy biurokraci się zabrali za poprawianie rozwiązań europejskich i stworzyli potworka, który niczego nie załatwiał, bo przecież te zonda krypto, czy jak to się tam nazywa, ta firma, ona jest zarejestrowana w Estonii i jak można jej zabronić, jak Polakom można zabronić, żeby kupowali kryptowaluty w firmie, która jest zarejestrowana w Estonii? No jak, co postawią? Na granicy polsko-estońskiej jakiś mur kolejny, znaczy którego nie chcieli stawiać zresztą na granicy polsko-białoruskiej? Czy to jest paranoja? No. Znaczy, oni nawet wstydu nie mają, takie bzdury gadają w tym Sejmie. Teraz myślę o tych posłach z koalicji rządowej i tych tumanach, którzy to pudło rezonansowe, tam ci dziennikarze z TVN24, którzy żeby przypomnieli, że są w ogóle z lokalnej Polski. To Siematysz, ktoś tam jest z Kazimierza Dolnego, ze Stronia Polskiego. Nagle ta kwintesencja tej ścianki warszawskiej, tego zachwytu nad elitarnością, nagle sobie przypomniała, że też pochodzi z Polski powiatowej. A dlaczego sobie przypomniała? Bo zdaje się, że już Anuszka kupiła olej słonecznikowy. Czyli Paramount już kupuje Warner Brosa. Więc nagle sobie przypomnieli, że oni też są z Polski powiatowej i informują, jesteśmy z wami, drodzy widzowie, nie z elitami, nie z Warszawką, tylko my jesteśmy wasi, bo się szykują do jakby powiedzieć, do transferu, no gdzieś do jakiejś liberalnej telewizji Republika. No, tak mi to pachnie. Może się mylę, ale staram się rozsądnie patrzeć przez pryzmat swojego ponad 30-letniego doświadczenia w polskim życiu publicznym i coś mi tutaj brzydko pachnie, jak się nagle ekipa z TVN-u przypomniała, że jedna się urodziła w Siematyczach, druga w Kazimierzu Dolnym, a trzeci się urodził w Stroniu Śląskim i pewnie od 30 lat nie byli tam, ale pozdrawiają przyjaciół ze szkoły nagle. No, coś tutaj brzydko pachnie, coś się dzieje, no.
I o tym, coś się dzieje, w Poranku Wnet opowiedział Jacek Protasiewicz. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I pozdrawiam serdecznie, bo widzę Miłosza Ludowskiego. Proszę wejść na kanał YouTube Radia Wnet. Dzień dobry, Miłoszu.
Czuduch, witam serdecznie ciebie, Krzysztofie, witam serdecznie państwa. Zawsze mi to miło gościć.
Nie wiem, czy słuchałeś, czy mogłeś słyszeć, co opowiadał pan Jacek Protasiewicz?
No właśnie nie bardzo, bo słyszałem tylko i wyłącznie, powiedziałbym takie siu, bo byłeś wyciszony, a ja już byłem tutaj czekającym na stand-by'u, więc...
Dobrze, patrzę na zegarek, mamy 9 minut na rozmowę, to wybierz ten temat, który uważasz za najciekawszy.
No to chyba zonda krypto, prawda?
Może tak być.
No to o czym chcemy porozmawiać tutaj, bo mam wrażenie, że nie opowiada się tutaj całej historii. A jakby się tak zastanowić, to jest obraz tragicznego stanu planowania czegokolwiek w Polsce, a nie tak naprawdę element tylko i wyłącznie incydentalny, bo tego typu ryzyk, w których rozmaici zawodnicy korzystają z polskiego rynku i powiedziałbym z dobrotliwego braku przeciwreakcji polskiego państwa, było więcej. Art B zdaje się, prawda, bo na początku, potem moglibyśmy gdzieś w ten ciąg wpisać, myślę, Amber Gold. Pewnie był jeszcze wcześniej bank, jak się nazywał, pamiętasz, w latach 90. ten słynny bank, który potem spowodował, że jego właściciel gdzieś mieszkał potem nad jakimś hipermarketem, zdaje się, w jakiejś komórce, jak już wyszedł. No był bank, no w każdym razie. A teraz mamy Zonda Krypto, a jeszcze mieliśmy...
Jeszcze był Getting Bank, tych banków
właśnie,
było...
Getting Bank, tak. Ja mam wrażenie, że tutaj cały czas rozmawiamy o szczegółach, o rozmaitych markach, o próbach naciągania, bo ja też w tą sekwencję wpisałbym KSeF o Paradoksie, który jest troszkę innej natury, bo przecież został zaaplikowany w Polsce przez państwo. I mam wrażenie, że te wszystkie rzeczy opisują nie to, w jaki sposób naciąga się tutaj Polskę i Polaków w Paradoksie, chociaż to się czyni z upodobaniem i wystawia całe nasze społeczeństwo na gigantyczne ryzyka, tylko brak tutaj systemowego działania. To znaczy, to jest tylko potwierdzenie tego, że cała Polska jest podzielona na silosy i to bez względu na to, czy to jest poziom władz najwyższych, czyli każdy resort jest udzielnym księstwem, w zasadzie nie ma przepływu informacji, nie ma współpracy, nie ma synchronizacji, często są nawet powielane te same komórki, czyli komórka komunikacyjna, komórka PR-owska, rzeczy, które odpowiadają za inwestycje. No tutaj brakuje jakiegokolwiek holistycznego myślenia, ale w tym diabelstwie mam wrażenie jest pewnego rodzaju metoda, bo dzięki takiemu działaniu, co też uzmysławia również to, co zdarzyło się w przypadku Zonda Krypto, w sytuacji, w której dochodzi do jakiejś nieprawidłowości, każdy może powiedzieć, że każdy wykonał swoją pracę, każdy umywa ręce, no a skutek jest taki, jaki jest, no bo niestety chyba Polacy zawinili, bo dopuszczają cały czas do tego, żeby polskie państwo było kompletnie nieuporządkowane pod względem systemowym. Jak się projektuje albo wpuszcza na rynek, albo dopuszcza do polskiego rynku...
Ale jest, bym powiedział, tendencja odwrotna, bo jest dekompozycja państwa. To nie jest tak, że państwo szuka rozwiązań, tylko odwrotnie. Patrzymy na zadłużenie, na system prawny, na, nie wiem, służbę zdrowia, na cokolwiek popatrzymy.
Pełna zgoda, bo nawet komórka, która była stworzona i całkiem sprawnie sobie radziła, była stworzona do tego, żeby zacząć myśleć systemowo i produkować rozwiązania dla administracji centralnej również, ale nie tylko, bo przecież ona wychodziła z bardzo wieloma pomysłami na zewnątrz, która została stworzona w latach, no nie pamiętam kiedy, bo w każdym razie działała w latach poprzedniego rządu, czyli GovTech. Ona została zlikwidowana o Paradoksie jako pierwsza. Wygrywała nagrody międzynarodowe za wdrożenia, żeby było śmiesznie. Wygrywała nagrody za racjonalizacje systemowe i za to, że wprowadza jedne z najnowocześniejszych rozwiązań, potrafiła, zdaje się, nawet franczyzować część swoich rozwiązań, zdaje się, tam rząd włoski kupował od nas jakieś rozwiązania, w sensie od Polaków. No i jako pierwsza została zlikwidowana, to znaczy najpierw pozbawiono jej tej części technologicznej, czyli najtrudniejszej do odtworzenia, bo przecież żeby sprowadzić ludzi z rynku, skupić ludzi z rynku, którzy są informatykami albo właśnie PM-ami, albo osobami związanymi właśnie z sektorem wysokich technologii, to trzeba zapłacić albo dużo pieniędzy, albo wytworzyć w nich przekonanie o gigantycznej motywacji. I wiesz co, mi się to układa generalnie w taki ciąg, który ja rozpocząłem w swoim życiu, jeśli chodzi o tą świadomość, od momentu, w którym mama mnie kiedyś, jak byłem jeszcze na poziomie liceum, wczesnego liceum, zabrała do jednego z naszych pomieszczeń i w skrytości ducha pokazała skarby rodzinne, którymi było, zdaje się, z 85 tysięcy, z tego co pamiętam, tysięcy złotych w obligacjach płatnych w złocie przedwojennych. I pokazała, zobacz, synku, ciekawostkę, ostatni termin wykupienia to jest 1984 rok. Ja wtedy zrozumiałem, że państwo polskie z upodobaniem unika odpowiedzialności za wszystko, co dotyczy jego własnych obywateli. Zawsze rezygnuje na poziomie politycznym, społecznym, w sytuacji, w której dobro jego obywateli jest zagrożone, albo zostało zagrożone, albo zostało wystawione na szwank. I takie państwo nie ma prawa się utrzymać, bo trudno w nieskończoność czekać na lojalność jego obywateli w sytuacji, w której zawsze pierwszym dobrem, z którego państwo rezygnuje, jest właśnie ochrona jego własnych obywateli, a w końcu po to istnieje umowa społeczna, która powinna powodować, że czujemy się w naszym kraju bezpiecznie. Nie ma sensu po prostu utrzymywać państwa, które na każdym kroku zawodzi swoich własnych obywateli. I tutaj dochodzimy do tego, o czym powiedziałeś. Do sytuacji dekompozycji naszego państwa. Jest pytanie, na ile ona jest świadoma po to, żeby Polacy zrezygnowani czy zdesperowani po prostu wybrali sobie inny byt prawny, inną formę organizacji, dlatego że ich własne państwo po prostu na każdym kroku nie dowozi. Żeby państwu powiedzieć, to 85 tysięcy obligacji płatnych w złocie, to teraz by było, nie wiem, 14 kilogramów złota, czyli powiedzmy 4 miliony 100. Mój dziadek chciał kupić dwór przed wojną, żeby odbudować dwór, który wcześniej stracił w czasie poprzedniego kryzysu, mój pradziadek. I to był, zbierał absolutnie każde środki, które nie, i reinwestował, drodzy państwo, w papiery skarbowe, w papiery dłużne polskiego państwa, bo mu ufał i je wspierał w ten sposób. Więc mam wrażenie, że to jest smutny los każdego Polaka i dopóki tego stanu nie zaczniemy poprawiać, no bo przecież to samo spotkało polskich ziemian, klasę, która społeczną, która dała bardzo wiele, jeśli chodzi o tą odpowiedzialność za kraj, przejmowanie kraju, i na każdym kroku ci ludzie dowiadują się, że w zasadzie nie byli potrzebni i wszystko, co robili, tylko ma potwierdzić to, że nikt nie przywróci im własności. No więc i to też tłumaczy zasadność tych właśnie spóźnionych, ale jednak oczekiwań reparacyjnych, no bo z czegoś trzeba spłacić te zobowiązania wobec własnego narodu. I jeśli się tak w ramach korzyści czy właśnie łatwiejszych negocjacji międzynarodowych rezygnuje właśnie z takich rzeczy, które są, uważam, podstawowe, no bo jeśli się nie dowodzi zobowiązań wobec własnych obywateli, to tak jak mówię, następuje erozja państwa, no to tym bardziej, żeby przywrócić zaufanie obywateli, to trzeba walczyć także o takie rzeczy jak reparacje, niestety. No i zonda krypto, no właśnie, bo tutaj od tego zacząłem. No i zonda krypto, najśmieszniejsze jest to, o czym się nie mówi w tej sytuacji w zasadzie w ogóle, bo wszystko zostało sprowadzone na tory jakichś politycznych połajanek czy wojen, że zonda krypto była zarejestrowana na Łotwie, tak?
W Estonii.
Przepraszam, w Estonii. No to przepraszam bardzo, jaką jurysdykcję ma państwo polskie nad Estonią? To ja pamiętam ostatnie skierowanie Rzeczypospolitej w tamten region, to chyba były czasy pierwszej Rzeczypospolitej, gdzie się tam zbliżaliśmy do Kurlandii i Semigalii, no ale to umówmy się, to jest raczej historyczne nawiązanie, a nie teraz, więc jedyne działania, które państwo polskie mogło podjąć w tej materii, to było publiczne informowanie o ryzykach i ewentualnie nasze służby powinny tutaj działać, żeby ochraniać obywateli także w tej przestrzeni. No to z jednej strony państwo polskie w ogóle nic nie poinformowało, więc to nie pan prezydent, nie jacyś politycy, tylko po prostu państwo zawiodło, a z drugiej strony służby zawiodły, skoro nie informowały na przykład osób, które zaangażowały się w elementy wizerunkowe, o tym, że istnieją pewnego rodzaju ryzyka. No to o czym w ogóle my tu rozmawiamy? Komu my płacimy za konkretne usługi? Jeśli nie, a za to mamy jakieś festiwale po prostu na przykład odbierania i przywracania profesorowi Cęckiewiczowi jego certyfikatów, prawda? Tym się zajmują służby. A ochroną obywatelskich pieniędzy czy obywatelskich inwestycji już nie. Informacją publiczną też nie. No to czym?
I z tym pytaniem zostawimy słuchaczy Poranka Wnet. Tylko jeszcze jedno pytanie o książkę.
Bardzo cię proszę.
Dzień książki jest dzisiaj. Widzę za tobą bibliotekę. Ja mam dwie książki, które przyniosłem dzisiaj do studia. Miecz i Bułat, 14 wieków wojny między islamem a zachodem. Drugą o Dżingiskanie.
Świetna książka.
Znasz?
Tak, oczywiście mam na półce i czytałem ją z 4 miesiące temu. Miecz i Bułat.
No, tak, świetna książka.
Tak.
Dużo się można dowiedzieć.
Oj, tak. No, przede wszystkim Mam wrażenie, że to powinno być pewnego rodzaju memento przed tym, co się dzieje w Europie i jak się obserwuje, szczególnie Wielką Brytanię, w której trochę czasu spędziłem, to wygląda na to, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju odwrotną rekonkwistą, mówiąc brutalnie. I jeśli ktoś tego nie wyczuwa, nie zauważa i nie czuje się zaniepokojony, no to w pewnym momencie obudzi się w troszkę innym systemie społecznym, pod reżimem troszkę innego prawa i być może w nie do końca odpowiadających mu okolicznościach. I wtedy te hordy angielskich, powiedziałbym, młodych ludzi, którzy w Krakowie rozbijają się po to chociażby, żeby odreagować albo zbudować swój wieczór kawalerski w oparach alkoholu, nie będzie jakimś elementem standardu, tylko wręcz codziennego dnia, bo oni jedynym krajem, w którym będą mogli zrealizować swoje marzenia alkoholowe, to będzie Polska na przykład. To będzie dosyć interesujące oglądać.
Te procesy zachodzą. No to może kiedyś znajdziemy okazję, żeby o takich książkach porozmawiać.
To jest przyjemnością.
A teraz bardzo serdecznie dziękuję. Miłosz Lodowski zakończył dzisiejszy poranek. Jest godzina 9:03. Krzysztof Skowroński, życzę Państwu miłego dnia i oddaję głos, bo Jakub Duszak jest w swoim studio.